Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Drodzy Państwo, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat, który dziś proponujemy, sam decyduj, kogo wspierasz swoimi podatkami. W studiu telewizji Trwam nasi goście, pani Lidia Kochanowicz, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis. Drugim gościem jest pani poseł Beata Kempa.
Szczęść Boże.
Solidarna Polska. I pan poseł Andrzej Romanek. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Również Solidarna Polska. Szanowni Państwo, to nie jest nowa sprawa, bo mówimy dziś o tym 1%, że możemy organizacjom pożytku publicznego pomóc, możemy je wesprzeć. Ja tak dzisiaj popatrzyłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na stronę ministerstwa i znalazłem wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014, sporządzony zgodnie z artykułem ustawą. I wygląda na to, że takich organizacji jest 8117. Dosyć poważny wykaz. Znalazłem też Fundację Nasza Przyszłość, jest na miejscu 2259. Sprawa dotyczy, można powiedzieć, już iluś lat, bo coś takiego stało się kiedyś, że zaczęły powstawać organizacje pożytku publicznego, no i my możemy podzielić się też jakąś konkretną kwotą z taką organizacją, możemy ją wesprzeć, pani dyrektor.
Tak, no sprawa jest już od wielu lat znana. W 2003 roku wydano ustawę, która pozwala właśnie organizacjom pożytku publicznego zbierać 1% podatku na cele statutowe, które dana organizacja pożytku publicznego realizuje. I to są cele, które ustawodawca akceptuje, które są, tak ogólnie mówiąc, celami uznanymi za bardzo ważne społecznie. I tak też jest, że w 2004 roku pierwszy raz można było 1% podatku przekazać i wówczas, chcę powiedzieć, 80 tysięcy osób tylko przekazało ten 1% podatku i to była kwota około 10 milionów złotych. Już w 2013 roku takich osób, które przekazało 1% podatku, było ponad 11,5 miliona i przekazały one około 480 milionów złotych swojego podatku właśnie na rzecz takich organizacji pożytku publicznego.
Czyli rosła liczba organizacji pożytku publicznego i też świadomość u tych, którzy konkretnie mogli wesprzeć taką organizację.
Tak jest, tak jest. I w 2014 roku Fundacja Nasza Przyszłość również uzyskała taki status organizacji pożytku publicznego. No, żeby taki status otrzymać, to oczywiście musiała spełnić bardzo wiele kryteriów. Tak jak powiedziałam, przede wszystkim musiała realizować cele, które są ważne dla społeczeństwa. I przede wszystkim musiała udokumentować, no, że jest organizacją rzetelną i że takie cele już spełnia przynajmniej dwa lata wcześniej, prawda? To trzeba było w sądzie wykazać. Musieliśmy pokazać, prawda, że te cele realizujemy. Musieliśmy być zweryfikowani. To fundacja taką weryfikację przeszła i w 2014 roku właśnie taki status organizacji pożytku publicznego otrzymała. Dlatego w tym roku będziemy pierwszy raz prosić o to, żeby właśnie na rzecz naszej organizacji ten 1% przekazywać.
Są z nami parlamentarzyści. Jak Państwo patrzycie na to, że no, coś takiego możemy też w państwie realizować, tak, że mogą być organizacje, dosyć dużo się o nich mówi, chociażby o tym, że na Caritas możemy taki 1% naszych pieniędzy skierować. Jaki to ma odbiór właśnie w społeczeństwie?
Jest kilka rzeczy nieuniknionych w naszym życiu i tą rzeczą nieuniknioną są podatki. To, że je płacimy, jest oczywiste i wszyscy ci, którzy pracujemy, ale też ci, którzy wypracowali już sobie zasłużone emerytury, renty, każdy z nas te podatki płaci. Teraz pytanie zasadnicze, które powinniśmy sobie dzisiaj zadać, no chociażby jak będziemy spotykać się przy świątecznym stole rodzinnie, może nie dyskutować o różnych didaskaliach, które nam narzucają media mainstreamowe, ale porozmawiać o tym, na co rzeczywiście te nasze ciężko zapracowane pieniądze są wydawane. I może warto, żebyśmy to my zadecydowali o tym jednym swoim procencie, o tym swoim wkładzie w konkretną organizację pożytku publicznego, która będzie realizowała te cele, które w naszej ocenie szczególnie ocenię przede wszystkim katolików, te cele będą dokładnie takie, jakie sobie życzymy. A taką organizacją jest, ja dzisiaj nie mam już z moim mężem, bo akurat się wspólnie rozliczamy, żadnych wątpliwości, która teraz z organizacji, bo przekazujemy taki 1% każdorocznie. I w momencie, kiedy Fundacja Nasza Przyszłość uzyskała taki status, no bo trzeba uzyskać ten status, żeby można było prawnie taki 1% ze swojego podatku przekazać, to nie mamy już dzisiaj żadnych wątpliwości. I warto przy tym świątecznym stole, gdy się spotykamy z rodziną, po prostu o tym porozmawiać i przekazać, bo często jest tak, że ludzie po prostu nie wiedzą, a to jak, to mogę jakiś tam swój 1%?
Tak, bezwiednie, tak. Może to się samo jakoś tam
tak,
dzieje, czy odbywa?
No krótko mówiąc, nie czyńmy tutaj zarzutu nikomu, ale też nieczęsto o tym słyszymy w mediach. Dzisiaj po tej dyskusji, która już przetoczyła się w telewizji Trwam, czy na falach Radia Maryja, ja wiem, że ten program, w którym uczestniczyła pani dyrektor Lidia Kochanowicz, pan poseł Andrzej Romanek, naprawdę mnóstwo pytań, które nawet do nas kierowano w biurach poselskich właśnie na temat, ale już bardzo konkretny, bo już po części zostali nasi telewidzowie słusznie doedukowani, a jaki to jest numer KRS, prawda, a jakie mamy konkretne wykonać czynności. O tym może dzisiaj też będzie można trochę już powiedzieć, bo to jest ważne, bo dlatego, że jeżeli my możemy sami zadecydować, że te nasze środki, bo za chwilę powiemy, na co mogą pójść, albo jeżeli nie zadecydujemy, albo jakie inne przedsięwzięcia mogą być z tego finansowane, całkiem niebezpieczne i te, z których sobie po prostu nie życzymy, żeby nasze, jeszcze raz powtarzam, ciężko zarobione środki były przeznaczane. I dlatego nie mamy dzisiaj żadnych wątpliwości co do celów fundacji, celów statutowych, co do zakresu działalności, co do efektów, które już mamy, aby rzeczywiście taką fundację wesprzeć.
Mówimy organizacje pożytku publicznego, panie pośle. Co to są te organizacje? Bo powiemy za chwilę może konkretnie o Fundacji Nasza Przyszłość, ale organizacje, powiedziałem, że ich jest ponad 8 tysięcy, czyli rozrosły się jak grzyby po deszczu, ale to konkretne podmioty, które możemy wesprzeć, poza rządem działają w państwie.
Znaczy, co jest istotą działania organizacji pożytku publicznego, to, że one działają bezinteresownie. To znaczy, nie są nastawione na zysk. To jest jakby kluczowy element. Dwa, są to podmioty na ogół prywatne, więc są poza sferą administracji rządowej czy poza sferą administracji samorządowej. Skupiają generalnie ludzi dobrej woli, ludzi, którzy chcą pomagać innym osobom. To jakby jest kluczowy element definicji ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. Co jest tym jakby kluczowym elementem? I to są osoby prawne, chociażby fundacje, chociażby stowarzyszenia. Podkreślam, ludzie sami się organizują po to, żeby świadczyć usługi czy pomoc tym, którym tę pomoc chcą świadczyć. I co istotne i co ważne, ta pomoc musi być zgodna z celami określonymi właśnie w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ale tu chcę zwrócić na jedną niezwykle istotną rzecz uwagę, na którą szanowne moje przedmówczyni zwrócił uwagę. To, że jakiś cel jest społecznie użyteczny, to nie znaczy, że zawsze jest to cel szczytny. My musimy zwracać uwagę z tego gąszcza organizacji pożytku publicznego ponad 8 tysięcy. My musimy umieć wybrać te, które z punktu widzenia naszego światopoglądu.
Czyli system wartości.
Dokładnie, katolickiego, chrześcijańskiego odpowiada naszym przekonaniom. Proszę zauważyć, te cele społecznie użyteczne to są dosyć szeroko definiowane przez ustawodawcę. Ja podam przykłady. Pomoc społeczna, opieki byłym żołnierzom zawodowym, działalność charytatywna, ale jest też taka działalność, jakby chociażby działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. I tu od razu powinna się osobom, które są donatorami, fundatorami, czy osobami, które przekazują ten 1% zapalić, przepraszam za to określenie, ta czerwona lampka, lampka ostrzegawcza. Co to znaczy? Bo być może ta organizacja działa wbrew naszym przekonaniom, naszym chrześcijańskim przekonaniom, a wiemy przecież, że dzisiaj ta kwestia dotycząca chociażby związków partnerskich, promocji związków homoseksualnych i te organizacje pożytku publicznego, zdarza się i tak właśnie, że pod płaszczykiem tego szczytnego celu społecznie użytecznego promują takie elementy, które z punktu widzenia wartości chrześcijańskich są nam całkowicie obce. Więc na te elementy chciałbym zwrócić uwagę. Co więcej, przecież tam jest kwestia dotycząca chociażby upowszechniania ochrony wolności, praw człowieka oraz swobody obywatelskiej. Więc znowu pojawia się element, który może rodzić w tym gąszczu tychże organizacji takie cele statutowe fundacji czy stowarzyszeń, które nam nie będą po prostu odpowiadać jako katolikom i jako chrześcijanom. I na to chcę zwrócić uwagę i ten aspekt chciałbym tutaj serdecznie podnieść. Proszę tysiąc osoby, które będą ten 1% podatku przekazywać na rzecz organizacji pożytku publicznego, aby naprawdę się poważnie zastanowili. Co więcej, jeżeli już wiedzą, a przecież taką organizacją jest Fundacja Nasza Przyszłość, że z całą pewnością spełnia te oczekiwania naszych odbiorców, naszych telewizów, żeby nie poszukiwać, bo też poszukiwania czasami mogą nas zaprowadzić niestety na manowce, aby nie poszukując, nie poszukiwać, wiedząc, że ta fundacja spełnia nasze oczekiwania, żeby przeznaczyć ten 1% właśnie podatku na pewną fundację, która spełnia oczekiwania i z całą pewnością jej statut jest statutem, który wartości chrześcijańskie, wartości katolickie ma na miejscu pierwszym, co jest rzeczą niezwykle istotną i niezwykle ważną, bo podkreślam, cel szczytny nie zawsze jest tym samym, co cel pożytku publicznego, czy określony właśnie w ustawie o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. Może być ukryty inny cel, który niekoniecznie nam może odpowiadać.
Pani poseł. Tylko jedno zdanie dodam, bo to słusznie pan poseł podkreślił kwestię owych statutów i pani dyrektor też podkreślała, że ważne są te cele statutowe, ale jeszcze raz powtórzę, ponieważ no, akurat mam tutaj moralne zobowiązanie, jestem szefową zespołu Stop Ideologii Gender, a zawsze, jak tu rozmawialiśmy bardzo wiele razy na ten temat, przestrzegaliśmy, no, przecież te organizacje, te statuty mają świetnie opakowane, prawda? Czyli jakby, jeżeli chcielibyśmy wczytać się w te statuty tych 8 tysięcy, ponad 8 tysięcy podmiotów, o których ojciec mówił, no to często pewnie i w dobrej wierze, gdybyśmy zaczytali się w te statuty, to myślelibyśmy, że, czy pomyślelibyśmy, że na przykład, nie wiem, prowadzenie czy wspomaganie pracy ogólnowychowawczych, prawda? To jest przeszczytny cel. A kto nie chce, żeby edukacja nie była wspierana? Trzeba bardzo uważać i dlatego warto zanim jeszcze sięgniemy do ewentualnego statutu, po prostu zobaczyć na efekty działalności takiej fundacji, już bardzo konkretne efekty. Co zrobiła zanim jeszcze zdecydowaliśmy się na to, żeby swoje własne środki przeznaczać. I dlatego myślę, że warto mówić o Fundacji Nasza Przyszłość i warto tutaj o tych kwestiach bardzo dokładnie rozmawiać. Ponieważ jeszcze raz powtórzę, te programy, statuty są bardzo dobrze opakowane i one mogą absolutnie zmylić każdego uczciwego człowieka.
A na tej liście tylko pojawia się KRS, NIP, nazwa organizacji, województwo, powiat, gmina, miejscowość.
A my nie mamy czasu, ojcze, często, żeby spoglądać statuty, a jeśli już spojrzymy, to jeszcze raz powtarzam, może nas to po prostu zwieść.
Jeżeli mówimy o tym 1%, pani dyrektor, kto może przekazać albo kto może skorzystać z odpisu, tak powinien, to nie to samo, ale mamy ten 1%. Jak to ugryźć, jak to sobie też przyswoić, bo myślę, że ten program też może spełnić taką rolę edukacyjną, że ktokolwiek będzie chciał takim 1% jakąś organizację wesprzeć, no to może to zrobić bardzo świadomie.
Tak, no kto może przekazać? Może przekazać ten, kto otrzymuje jakiekolwiek dochody w Polsce. Mówimy o osobach fizycznych. Czyli są dochody z pracy, czy to jest umowa o pracę na czas nieokreślony, czy umowa zlecenie, czy honorarium, prawda? Mogą to dać również, przekazywać również osoby, które otrzymują emerytury i renty, zarówno z ZUS-u, jak i z KRUS-u, czyli i rolnicy. Mogą osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, prawda? I te, które płacą zryczałtowany podatek dochodowy, czyli te osoby fizyczne, które otrzymują dochody z takich źródeł, mogą i przede wszystkim rozliczają się z Urzędem Skarbowym poprzez złożenie stosownej deklaracji podatkowej, tak? To one wszystkie mogą ten 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazać.
Ostatnio w radiu miałem taki telefon pana, który też zastanawia się, on jest już na emeryturze, czy rencistą jest, ale mówi, ojcze, to u nas to już wszystko jest załatwione, ja nawet nie wiem, co się z tym wszystkim dzieje i teraz, czy ja, gdybym chciał coś zrobić, powinienem pójść do ZUS-u, powinienem pójść do Urzędu Skarbowego, co z tym PIT-em, bo dowiedziałem się wtedy, że jest PIT 40, tak, że jest ten PIT 37, że można coś przepisać z jednego do drugiego, coś skorygować i opowiedzieć się tak, że ja chcę ten 1% odpisać na konkretną organizację.
Tak, więc zajmijmy się najpierw emerytami i rencistami, bo to są rzeczywiście takie, to jest taka grupa osób, która no, pewnie najmniej przekazuje tego 1%, ten 1% na organizację pożytku publicznego. Dlaczego? Bo te osoby tak naprawdę rzeczywiście rozliczane są przez ZUS bądź przez KRUS. ale otrzymują z ZUS-u bądź z KRUS-u do 28 lutego każdego roku taką informację o osiągniętej emeryturze czy rencie oraz o pobranej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych na tak zwanym formularzu PIT-40A. I z reguły jak taki PIT-40A otrzymują, zobaczą sobie jakie otrzymały dochody w danym roku i odkładają do szuflady i mogą to zrobić, gdyby nie chciały przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, bądź też nie chciały sobie odliczyć innych ulg, bo mogą z tego korzystać. I wtedy rzeczywiście ten PIT-40A jest również przez ZUS czy KRUS przekazywany do Urzędu Skarbowego i on rozlicza daną osobę, jeżeli chodzi o podatek dochodowy. Ale jeżeli ja taki PIT-40A otrzymam do tego 28 lutego i będę chciała rozliczyć się sama, czyli odliczyć sobie pewne ulgi, na przykład rehabilitacyjne czy inne, bądź też właśnie ten 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazać, wtedy ja na podstawie tego PIT-40A muszę wypełnić i złożyć deklarację podatku dochodowego na takim wzorze PIT-37. I wtedy sama wypełniam taką deklarację podatkową PIT-37 właśnie na podstawie tego PIT-40A. I do końca kwietnia, do 30 kwietnia taką deklarację powinnam złożyć w Urzędzie Skarbowym i wtedy świadomie przekazuję ten 1% podatku dochodowego.
Zaraz się zapytam, jak to zrobić, ale wcześniej, no bo dostaję jakąś informację, tak? Jeżeli, tak jak pani dyrektor powiedziała, że włożę sobie to do szuflady i tak ją po prostu zostawię, to co dzieje się z tymi moimi pieniędzmi? No bo jeżeli tego ja świadomie nie robię, czy może stać się tak, że no mimo wszystko ten 1% na jakieś organizacje pójdzie, że państwo sobie takimi pieniędzmi może zadysponować, czy też one tak po prostu zostają zawieszone?
Tak, to znaczy jeżeli ja złożę ten PIT-40A do szuflady, prawda, i ZUS przekaże to do Urzędu Skarbowego, to wtedy mój podatek, który zapłaciłam, bo zapłaciłam już, prawda, jako osoba, która wzięła emeryturę bądź rentę, on jest przekazywany do ogólnego worka, do Skarbu Państwa, prawda, i z naszych podatków potem są pieniądze, które Skarb Państwa czy Minister Finansów rozdziela na konkretne cele, które uzna za stosowne, prawda.
Pani dyrektor tak wspominała o tych pieniądzach, że one rosły, tak, i na przykład 1% w latach 2014 według danych to już jest 506 milionów.
Tak.
I złożyło takie liczba podatników to jest 12 milionów.
Tak,
12 milionów.
Tak. Ale to jest 1%, czyli te osoby, czyli te prawie 12 milionów osób, prawda, one wskazały, na jaki cel chcą przeznaczyć swój 1%. To są już te osoby świadome, które powiedziały, nie chcę, żeby moje pieniądze poszły na jakieś cele bliżej nieokreślone, prawda, i nie chcę, żeby ktoś decydował za mnie, ale jeżeli mogę zadecydować o tym 1%, to wskazuje, na jaki cel chcę je przekazać.
Bo może być, że jeszcze raz tyle pieniędzy zostało i ktoś nimi może zadysponować.
To znaczy na pewno zostało jeszcze bardzo wiele takich osób, które nie przekazują tego 1%, nie przekazują tego 1% i wtedy ten nasz podatek idzie, tak jak mówię, do ogólnego budżetu i minister finansów właśnie w budżecie przeznacza je na określony przez siebie, no i oczywiście przez potem Sejm, który zatwierdza budżet, cel. Ale my wtedy nie mamy, jakby pozbawiamy siebie takiego uprawnienia i prawa, pozbawiamy się prawa do tego, żeby zadecydować chociażby o tym, na co pójdzie 1% naszego podatku dochodowego.
Jak dostaniemy taki PIT-40A? Co możemy, czy co powinniśmy zrobić, do kogo udać się? Czy wcześniej do ZUS-u, czy później do Urzędu Skarbowego?
Do ZUS-u nie musimy iść w ogóle, do KRUS-u nie musimy iść w ogóle. Jeżeli otrzymamy
ubezpieczyciela nie.
Nigdzie. Nie musimy też wcześniej zgłaszać w ZUS-ie czy w KRUS-ie, że będziemy się chcieli rozliczyć sami. Absolutnie nic nie musimy robić. Jeżeli otrzymamy ten PIT-40A, to musimy po prostu sami rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, wypełniając PIT-37. I powiem, że to nie jest prosta sprawa, oczywiście pierwszy raz. Mówię tutaj o osobach, które do tej pory tego nie robiły, bo oczywiście osoby, które otrzymują wynagrodzenie z pracy, często rozliczają taki, składają taki taką deklarację corocznie, więc to nie jest dla nich sprawa nowa. Natomiast ci, którzy właśnie otrzymują emerytury bądź renty, no to będzie dla nich, bym powiedziała, takie wyzwanie, bo pierwszy raz taką deklarację trzeba złożyć, ale mówi, nie zgłaszamy tego wcześniej do ZUS-u, nie zgłaszamy tego wcześniej do KRUS-u, otrzymujemy PIT-40A i musimy pełnić deklarację PIT-37 i myślę, że znajdą się w pobliżu nas osoby, dzieci, wnuki, znajomi, przyjaciele, prawda, którzy nam taką deklarację pomogą wypełnić. Wszystkie dane, które musimy w tym PIT-37 złożyć, wypełnić, one wszystkie są zawarte właśnie w tej informacji o dochodach, w tym PIT-40A, który otrzymamy z ZUS-u bądź z KRUS-u. Tam wszystkie dane są, my tylko to musimy przełożyć na jakby inny druk i wskazać w pewnych rubrykach tego druku, to będzie chyba pozycja 131-132, że chcemy przeznaczyć 1% naszego podatku właśnie na rzecz organizacji pożytku publicznego, mam nadzieję, że na rzecz właśnie naszej przyszłości i tam wtedy wskazujemy tylko i wyłącznie numer KRS, nawet nie piszemy jaka to jest fundacja, tylko wpisujemy wtedy numer KRS-u tej fundacji. No i oczywiście musimy wyliczyć ten 1% podatku, nie więcej.
No właśnie, jak to wziąć się policzyć, bo możemy skorzystać pewnie z czyjejś pomocy, ale jakby ktoś próbował.
No oczywiście może, ponieważ jak będzie wypełniał tą deklarację krok po kroku, prawda, to tam będzie oczywiście wskazane, jaki uzyskał przychód, jakie były jego koszty uzyskania przychodu, jeśli były, jaką już miał zaliczkę na podatek dochodowy i potem wypełniając po kolei ten PIT-37 dojdzie do takiej rubryki, gdzie będzie pokazany, jaki ma dochód i jaki jest jego podatek dochodowy. I teraz z tej rubryki, gdzie będzie miał ten podatek dochodowy już policzony, to od tego podatku dochodowego, od tej wielkości, od tej kwoty musi policzyć sobie 1%. I to jest trochę być może skomplikowane, bo jeszcze chcę powiedzieć, że to co mu wyjdzie, ta liczba, jeszcze musi ją odpowiednio zaokrąglić. To znaczy, jeżeli tam wyjdą grosze, czyli złoty i grosze, to zawsze się te grosze zaokrągla w dół. Czyli gdybyśmy na przykład mieli, że ten 1% będzie wynosił 10 zł i 45,1 groszy, to musimy powiedzieć, że to będzie 10 zł i 40 groszy. Ale jeżeli to będzie 10 zł i 49 groszy, to też musimy zrobić, że to będzie 10 zł i 40 groszy. Czyli zawsze zaokrąglamy w dół, wbrew zasadom z matematyki, wiadomo, że do 5 to w dół, a powyżej 5 w górę, jeżeli chodzi o podatki,
o pieniądze.
Każdej, dlatego proszę zauważyć, jak Skarb Państwa myśli. Każdy grosz jest ważny, nawet te końcówki, nawet te 8, 7, 1 grosz jest ważny, to co dopiero mówić, ile daje 1% podatku, prawda? Tutaj Urząd Skarbowy, Skarb Państwa się zabezpiecza w groszach, a my mówimy 1%, jakie to są olbrzymie kwoty. Także myślę, że na pewno pierwszy raz, to nie będzie prosta sprawa, ale myślę, że tak jak mówię, mamy koło siebie ludzi życzliwych, prawda? W rodzinach mamy ludzi młodych, którzy to takie deklaracje wypełniają. A jak nie, to myślę, że też będziemy się jakoś tutaj organizować, żeby jeden drugiemu będzie pomagał i taki PIT będzie można wypełnić.
No bywało tak we wcześniejszych latach, że do biur poselskich ludzie zgłaszali się z prośbą o pomoc. Szczególnie ci starsi ludzie, którzy właśnie, tak jak pani dyrektor mówiła, mieli jakieś odpisy związane z rehabilitacją. Był problem z wypełnieniem tego PIT-u. Nasi asystenci sobie z tym radzili, bądź kierowali też do osób fachowych. To jest oczywiste, jeśli była sprawa bardziej skomplikowana. Ale też są programy komputerowe, które pomagają taki PIT wpisać, obliczyć. I tutaj na przykład rzeczywiście te młodzi ludzie sobie z tym świetnie radzą. Ale nie widzę nic na przeszkodzie, żeby w tych kwestiach również poradzić. Oczywiście wolna wola jest tylko tego człowieka, na co ten 1%, jaka jest jego decyzja. Żyjemy w wolnym kraju, to jest tylko i wyłącznie jego decyzja, ale pomoc w tym zakresie na pewno da się zorganizować. Ale ojciec tu zadał takie bardzo dobre pytanie dotyczące, takie kluczowe, tak? A co jeśli ten 1%, no, nie zadecydujemy, że to będzie na powiedzmy organizację X, Y czy Z? Akurat jesteśmy tutaj z panem poseł Romankiem, pan poseł Romanek z Komisji Finansów Publicznych, więc te finanse publiczne zna. na, że tak powiem, od podszewki do bólu. A ja jestem wiceszefową Komisji Kontroli Państwowej i zaczytujemy się skrzętnie w wyniki, w raporty Najwyższej Izby Kontroli. Ja kilka takich raportów tutaj gdzieś ze sobą przywiozłam i mogę Państwu powiedzieć, na co właśnie ten nasz chociażby 1%, bardzo ważny, bo jeszcze raz powtarzam, ciężko zarobiony, idzie naprawdę w większości.
No bo tak powiemy, że sprawa załatwiona, tak? Ale jeżeli ja mogę zrobić ten ruch,
tak, to na przykład.
I wiem, gdzie pieniądze idą, tak. Ale jeżeli nie zrobię, to pytanie, czy one
idą
tak po prostu gdzieś sobie
tak,
wiszą,
idą do tego czy wora. Idą... I proszę zobaczyć wtedy, czy państwo rzeczywiście wydatkuje te środki należycie dobrze, czy też są jakieś elementy, które wskazują na to, że te nasze środki są po prostu sprzeniewierzane, krótko mówiąc. I na przykład mam taki raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący, chyba taki, który wzbudził najwięcej kontrowersji naszych i to chyba wszystkich członków Komisji Kontroli Państwowej, to jest budowa i wykorzystanie Stadionu Narodowego w Warszawie. To nie jest raport, to jest horror, jeżeli czytamy, gdzie te nasze publiczne pieniądze poszły. Ja tylko podam, że wprost czytam, zacytuję, jeśli ojciec pozwoli. Wynagrodzenie łączne z nagrodami, premiami, mówię tutaj o członkach zarządów, w kwocie, o spółki, która miała to przedsięwzięcie prowadzić, w kwocie ogółem ponad 5 milionów złotych, zostały wypłacone wszystkim członkom zarządu, mimo iż zadanie, czyli budowa i oddanie tego Narodowego Centrum, nie zostało zakończone i rozliczone, a koszt budowy Stadionu Narodowego przekroczył co najmniej o 1 miliard złotych. Kwotę, jaka była przewidziana w umowie o powierzeniu. Więc proszę zobaczyć, tylko jedno zdanie, a już mamy dwa elementy naprawdę takiego bardzo poważnego marnotrawstwa. Tych elementów na przykład w tym jednym tylko raporcie jest dużo więcej, ale mamy również na przykład kwestię budowy stadionu we Wrocławiu. Tam też są, może nie tożsame, ale też elementy, które wskazują na to, że gdzieś ten nasz przysłowiowy 1% się marnuje. Ale to też jest wiele szczytnych na przykład programów, które uważalibyśmy, że są bardzo szczytne, wspaniałe i powinniśmy je finansować, również tym naszym 1%. Tylko jak wczytamy się właśnie w raporty Najwyższej Izby Kontroli, polecam, ale ludziom o zdrowych nerwach, to widzimy na przykład Narodowy Plan Zwalczania Chorób Nowotworowych. Wszyscy byśmy się podpisali, prawda? Prawą i lewą ręką oni oddali jednego, a może nawet 50%, bo nikt nie chce chorować, ale niestety tak jak ten raport wyglądał po realizacji części tego planu, to nawet nie chcę już Państwu przed wieczorem mówić, bo i przed świętami. Naprawdę polecam. To jest marnotrawstwo. Jeśli do tego dodamy to, co Państwo realizuje, czyli te podstawowe zadania, no to jeżeli słyszymy, a często tutaj w programach mieliśmy różnego rodzaju podsumowania, były tu różne osoby, eksperci, w randze profesorów, prawda, w telewizji Trwam, w Radiu Maryja, posłowie, którzy się specjalizują w różnych kwestiach, pracują w różnych komisjach, no to wiele razy słyszeliśmy o tym, w jaki sposób te pieniądze są marnotrawione. Podajmy choćby jedną tylko liczbę. No z budżetu państwa dodatkowo, jeżeli zatrudniono w okresie obecnych rządów i poprzednich, mówię tutaj o latach 2007-2005, jeśli szacuje się lekko, że od 70, a nawet niektórzy mówią do 100 tysięcy nowych urzędników, oczywiście urzędnicy są potrzebni, tylko pytanie, czy akurat w tych latach takim możemy sobie pozwolić na to, żeby był taki przerost czy rozrost zatrudnienia w tym zakresie za pieniądze budżetowe. Więc warto się w tym momencie zastanowić, czy ten mój 1% i to wcale nie jest ten przysłowiowy wdowi grosz. Ja uważam, że jeżeli tutaj będzie pełna mobilizacja, to można naprawdę z tego sfinansować przedsięwzięcie, które będzie odpowiadało naszym oczekiwaniom i będzie odpowiadało przede wszystkim, tak jak tutaj Państwo powiedzieli, wartościom, o których tutaj niemal codziennie rozmawiamy.
Konkretna pomoc. A tak. Czy można tak w ciągu jednego roku 1% przeznaczyć na dwie czy trzy organizacje, czy tylko konkretnie na jedną?
Ja zanim się do tego pytania odniosę, chcę zwrócić uwagę jeszcze na potencjał, który drzemie wśród polskich podatników. Otóż proszę zauważyć to, co ojciec wspomniał, kwota 2013 rok 12 milionów podatników, 506 milionów złotych. Jakie to są dane? Otóż dane są takie, że to jest około 45% podatników płacących podatek dochodowy od osób fizycznych. A więc nawet nie ma jeszcze połowy osób, które potencjalnie mogą ten 1% przekazać. Dlatego ta edukacja, o której my tu wspominamy, to nakłanianie, przekonywanie do tego, żeby ten 1% przeznaczyć na rzecz organizacji pożytku publicznego, jest niezwykle istotne i niezwykle ważne. Też dlaczego? Otóż odpowiem w ten sposób. Wypracowując podatek jako, czy dochód jako podatnicy, płacąc podatek, my tracimy całkowicie kontrolę nad tym, jak te podatki zostaną wydane. Bo o tym decyduje tak naprawdę rząd, bo on ma prerogatywę ku temu, żeby przygotować projekt budżetu, a potem go uchwala Sejm, aprobuje go Senat, podpisuje prezydent.
I patrząc na te liczby, można powiedzieć, że nie jest prawdą, że ten mój jeden głos, że ten mój 1% niewiele znaczy. Bo jeżeli znowu jeden do jednego policzymy, to wychodzi... No...
Gdyby wszyscy, jakby tak przeliczyć te sumy, gdyby wszyscy zapłacili, czy przekazali ten 1% podatku, byłaby to kwota ponad 1 miliarda złotych. To nie są bagatelne pieniądze. Dlaczego one są też tak ważne? Bo to jest jedyna szansa przez podatnika, żeby zdecydował, gdzie te pieniądze, ten 1%, niewiele, ale jednak tak dużo, przekazać i komu ten 1% przekazać. I tym jest państwo związane. Tu nie ma państwo wyboru, dlatego że od 2006 roku, na to też trzeba zwrócić uwagę, a w zasadzie od 2007, my tylko wskazujemy, a naczelnik Urzędu Skarbowego, jeżeli podamy numer KRS-u, i wyliczymy tą kwotę, jak tu pani dyrektor wspomniała, to naczelnik Urzędu Skarbowego jest zobligowany. To nie jest jego prawo wyboru, czy widzimy się. On musi to przekazać, właśnie tą kwotę na rzecz wskazanej organizacji pożytku publicznego. To są niezwykle istotne i niezwykle ważne rzeczy. I jeszcze wrócę tutaj do tych kwestii związanych od tych generaliów, do tych szczegółów. Otóż proszę zauważyć, dlaczego tak się dzieje, że wiele osób jeszcze tak naprawdę nie przekazuje tych świadczeń, tego 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, a szkoda, bo można byłoby to zrobić. Otóż jakie podmioty, jak tu wspomniała pani dyrektor, czy jakie osoby mogą ten 1% przekazać? Zasada jest taka. Osoby płacące podatek dochodowy od osób fizycznych lub podatek tak zwany zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych. I ja podkreślę jeszcze raz, jakie to są osoby. Otóż proszę zauważyć, wszyscy podatnicy, którzy są na zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, czyli na przykład umowa o pracę, powołanie, mianowanie, ale też zleceniobiorcy, również wykonawcy dzieła, emeryci, renciści. Ale druga grupa gigantyczna, która może to czynić, osoby prowadzące działalność gospodarczą. I to płacące według skali tej progresywnej podatkowej, a więc 18-32, ale też płacące podatek liniowy, ten 19-procentowy. Nawet osoby od nieodległego czasu, które mogą, sprzedają nieruchomości przed upływem 5 lat i mogą zysk z tego tytułu, jeżeli jest między ceną nabycia nieruchomości, czy też własnościowego, spółdzielczego, prawa do lokalu, różnica między ceną nabycia, a ceną sprzedaży jest korzystna, czyli mają zysk, od tego też mogą przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. A więc skala podatników, którzy mogą ten 1% podatku przekazać, jest naprawdę duża.
Jeszcze są dochody
kapitałowe, na przykład zysków z tytułu posiadania akcji lub też udziału w spółce ZOO czy spółce akcyjnej, jeżeli je sprzedajemy i sprzedajemy je z zyskiem. I dlaczego to jest też ważne, bo tak niewiele trzeba. Wskazać tylko numer KRS-u, obliczyć tą kwotę podatku, zaokrąglić ją w dół, że tak się wyrażę, do pełnych groszy, tak. Dziesiątek groszy, przepraszam. I to już załatwia całkowicie sprawę. I na jedną rzecz jeszcze zwrócę uwagę. Otóż, proszę Państwa, często jest tak, jak tu pani dyrektor wspomniała, że dostajemy ten PIT 40, mówię tutaj w tym wypadku o emerytach czy rencistach, PIT 40A i zapominamy się, upływa ten 30 kwietnia i nagle sobie uświadamiamy, że tak naprawdę moglibyśmy ten 1% przekazać. Możemy. Według nowych regulacji możemy wprowadzić korektę w ciągu miesiąca od końca tego właśnie okresu, do którego powinniśmy tę deklarację podatkową złożyć.
Czyli nie jest, jeżeli musimy się bać, że spóźniliśmy.
Absolutnie.
Przepraszam. To znaczy korektę można złożyć tylko wtedy,
jeżeli złożymy deklarację.
Bo jeżeli nie złożymy deklaracji do 30 kwietnia, to już nie możemy złożyć korekty.
Jeżeli złożymy deklarację, ale zapomnimy wypełnić wskazać ten 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, możemy to mamy jeszcze korektę. Miesiąc po to, aby tę deklarację wypełnić. Co jest niezwykle istotne, bo tu jest ta kwestia terminu, jest ważna, ale też jest ważne to, żeby osoby, które chcą, a to dotyczy głównie przedsiębiorców, przekazać ten 1%, muszą w terminie 2 miesięcy od końca tego okresu, kiedy mają złożyć deklarację podatkową, czyli od 30 kwietnia, zapłacić podatek, bo czasami jest niedobór ten podatkowy. Czyli zaliczki, które myśmy wpłacili jako przedsiębiorcy, czasami są niewystarczające do wyliczenia tego podatku należnego, jest niedobór, musimy to zapłacić. I żeby przekazać ten 1%, zwracam się tu do przedsiębiorców, szczególnie, bo jeżeli chodzi o emerytów, rencistów, pracowników, raczej ten problem nie występuje, ale jeżeli chodzi o przedsiębiorców, on może występować, więc musimy zapłacić w ciągu 2 miesięcy od końca kwietnia podatek, ten uzupełnić ten podatek po to, żeby ten 1% przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mówię o tym dlatego, że właśnie przedsiębiorcy często mają te dochody dosyć znaczące. I muszę przyznać, że ten 1% naprawdę to są niebagatelne kwoty, często idące w kwoty kilku tysięcy złotych. I jeszcze na jedną ostatnią rzecz chcę zwrócić uwagę. Otóż według ostatniego rankingu najbogatsza organizacja pożytku publicznego dostała w ubiegłym roku 127 milionów złotych. Proszę sobie wyobrazić, cóż można zrobić w Polsce, jeżeli ma się dobrą intencję, szczytny cel za 127 milionów. Inne organizacje mają mniejsze kwoty, 17, 15, 4, 3 miliony, ale to są i tak ogromne kwoty.
Konkretne projekty,
to są tak, ogromne
pomoc,
kwoty, za które tak. można zrobić wiele, wiele dobrego. I zachęcam wszystkich telewizorów do tego, żeby przyczynili się, bo to od nich głównie zależy, czy to dobro będzie realizowane, czy też nie. Bo jeżeli oni nie wypełnią deklaracji i nie wskażą tego 1% podatku, nie wyliczą go i nie wskażą Krajowego Rejestru Sądowego numeru KRS-u tej organizacji pożytku publicznego, to niestety, ale decydować o tym 1% będą nie oni, ale państwo za nich.
Szanowni Państwo, zapraszam. Możemy stawiać naszym gościom pytania. Myślę, że to też wprowadzi wiele jasności i w te sprawy, które my jakoś może nie do końca się w nich orientujemy. Telefony 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów i słuchaczy Radia Maria z zagranicy 48 56 657 00 13 i drugi 48 56 657 00 14. Tak wspomniałem o tych widzach, słuchaczach z zagranicy, pani dyrektor. Nie wiem, czy ktoś, kto jest, nie wiem, pracuje, czy mieszka za granicą, a chciałby też z tego skorzystać. Czy to jest możliwe?
Tak, właśnie jesteśmy winni odpowiedź na pytanie, które nam zadała pani słuchaczka, jak mieliśmy
ostatniej rozmowie
w Radiu Maryja, tak? Bo zapytała się, że ona otrzymuje emeryturę w Polsce, nie jest w Polsce zameldowana, nie ma miejsca zamieszkania, natomiast dostaje emeryturę z Polski, a mieszka w Kanadzie. I czy ona ten 1% podatku mogłaby przekazać i gdzie ma go przekazać? Więc tak jak powiedział pan poseł, oczywiście są jeszcze umowy o tak zwanym unikaniu podwójnego opodatkowania, ale zasada jest prosta i następująca. Jeżeli ktoś, kto mieszka w Kanadzie bądź w Stanach Zjednoczonych, bo tam też jest duża Polonia, otrzyma z ZUS-u bądź z KRUS-u do Kanady bądź do Stanów Zjednoczonych bądź do kogoś, kogo wskazał w Polsce, właśnie ten druk PIT-40A, jeżeli on to otrzyma, to może przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, ale pod takimi samymi warunkami jak każdy z nas. To znaczy musi wypełnić PIT-37, złożyć go do Urzędu Skarbowego i teraz jeśli nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, to składa go do trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście na ulicy Lindleya 14. To jest urząd skarbowy, który rozlicza takie podatki dla osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce, natomiast mają dochody, które są w Polsce opodatkowane.
Także Trzeci Urząd Skarbowy
Warszawa Śródmieście, ulica Lindleya 14.
Dziękuję. Mamy pierwszy telefon. Bardzo proszę.
A mówię Kazimierz Swarcewicz z Poznania.
Prosimy bardzo, panie Kazimierzu.
Chciałem się spytać, bo ja jestem emerytem już kilkanaście lat, jak to się mówi, bo jestem po operacji kręgosłupa, także dostałem inwalidztwo. No i jak dostaję ze ZUS-u te oświadczenie tam o tym podatku, nie? Bo ja biorę jeszcze te faktury
z rehabilitacji, tak?
No i potem składam oświadczenie do tego, do Urzędu Skarbowego i dotychczas płaciłem ten 1% oddawałem na hospicjum szpitala w Poznaniu. Tam jest tak zwany pacjenci, co czekają, jak to się mówi, można powiedzieć, na pójście do domu ojca w niebie. Czy teraz ten numer, co tam jest 50 91-141. Jeżeli ja to wpiszę, to pójdzie na telewizję Trwam czy na Radio Maryja. No to jest obojętne, to jest chyba jedno i to samo, bo ja miesięcznie mamy taką spółkę na 40 ludzi w Poznaniu, w parafii, jak to się mówi, na osiedlu Kopernika, to jest parafia Świętej Rodziny. Jeden pan to prowadzi, tam to zbiera te pieniążki. Ja co miesiąc, jak to się mówi, daję niedużo, no bo ja z emerytury za dużo nie można, czyli w granicach 10 zł co miesiąc daję na Radio Maryja.
No i... Panie Kazimierzu, ja od razu wejdę w zdanie. To jest tak, ten dar serca na Radio Maryja, to bardzo dobrze, jeżeli pan może to czynić, to bardzo o to prosimy, bo bez tego pana grosza, tego wkładu, też trudno będzie Radio Maryja. A my mówimy, że taką organizacją jest Fundacja Nasza Przyszłość i ten KRS, o którym wspominamy, to też dotyczy Fundacji Nasza Przyszłość. I jeżeli pan chce dalej wspierać hospicjum i pan zważy to, prawda, u siebie i w sercu powie, że ja chcę wesprzeć hospicjum, to dalej to czynić. Jeżeli pan podejmie inną decyzję, można wtedy wpisać to ten KRS Fundacji Nasza Przyszłość.
Aha, czyli te 5-0, nie?
5-0 i tam jest później 91-141.
Aha, aha. No ja to już zapisałem i bardzo dziękuję za informację. Pozdrawiam, jak to się mówi, posłów i panią dyrektor. Szczęść Boże i wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.
Bóg zapłać, panie Kazimierzu, też panu sił życzymy i zdrowia. Czyli jest pan Kazimierz świadomy tego, że wpłaca konkretną kwotę, też 1% na hospicjum.
Tak, i to jest właśnie odpowiedź na pytanie, które ojciec zadał. To znaczy, czy możemy przekazać więcej, znaczy nasz procent dla
organizacji.
Możemy, pod warunkiem, że wypełniamy więcej niż jedną deklarację. Czyli jeżeli wypełniamy deklarację PIT-37 tylko jeden, prawda, bo uzyskujemy dochody właśnie z emerytury, z renty bądź z pracy, to wtedy tylko możemy wskazać jedną organizację. Ale jeśli na przykład otrzymujemy jeszcze honorarium, na przykład otrzymujemy na przykład właśnie jeszcze dochody kapitałowe, czyli wtedy składamy inny PIT, tak? To będzie chyba tam PIT
38,
to wtedy możemy wskazać w tym drugim PIT-cie inną organizację.
Ale kolejny 1%,
kolejny
tak?
1%.
Czyli tu moglibyśmy hospicjum wesprzeć, a tutaj Fundację Nasza Przyszłość.
Ale jest zasada, że w jednym PIT-cie wskazujemy tylko i wyłącznie jedną organizację, tak?
A kto, kiedy na pewno nie ma możliwości odpisania tego 1%. Kto nie ma takiej możliwości?
Na pewno, tak jak wspomniałem, osoby prawne, dlatego że to dotyczy podatku dochodowego do osób fizycznych, podatku ryczałtowego, ale też jest tak zwana karta podatkowa i część podatników jest na tak zwanej karcie podatkowej. To jest też rodzaj podatku dochodowego, tylko inaczej liczony, jest określony decyzją urzędu, naczelnika urzędu skarbowego, zależny on jest od ilości osób zatrudnionych, ale też i od ilości osób mieszkających w danej miejscowości. I te osoby, niestety, jeżeli są rozliczane się na podstawie karty podatkowej, mają określony co miesięczną jednakową stawkę podatku dochodowego, to one niestety tej kwoty 1% podatku przekazać nie mogą.
No, nie mogą również przekazać 1% podatku dochodowego te osoby, które nie uzyskują dochodów albo uzyskują je tak niskie, że są jakby tutaj, nie płacą tego podatku. Jeżeli w 2014 roku ktoś otrzymał przychody niższe niż 3091 zł, to wówczas nie płaci podatku dochodowego w ogóle, no więc też nie może przekazać tego 1%.
Bo 3091 zł to jest kwota wolna od podatku. W związku z powyższym wszystko to ponad kwotę wolną od podatku można przekazać w formie tego 1% na rzecz organizacji pożytkowej.
3900 za
3091 zł.
To
jest też trageda niestety polskiego kraju, że 3091 zł to jest kwota wolna od podatku, kiedy w innych krajach, chociażby krajach zachodnich, idzie to w kilkanaście, a czasami kilkadziesiąt tysięcy wręcz złotych. Myśmy proponowali jeszcze jakiś czas temu, żeby kwota co najmniej 1000 złotych miesięcznie, czyli w sumie 12 tysięcy, było kwotą wolną od podatku, dlatego że to jest to minimum socjalne przypadające na daną osobę. Jeżeli więc kwota byłaby 1000 złotych dochodu na miesiąc, tak naprawdę nie płacilibyśmy podatku. Dzisiaj to wychodzi naprawdę poniżej 300 zł, bo przecież to jest 3091 zł. Dziękuję.
Proszę bardzo.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Witam bardzo serdecznie zebranych wszystkich w studio i cieszę się, że taki problem poruszacie. Ja miałabym taki apel może do naszych kochanych księży, proboszczów, żeby ogłosili i ktoś pomógł emerytom się rozliczać. Gdzieś raz tygodniu może jakąś w naszej salce katechetycznej, to by było bardzo ułatwione, bo to jednak jest takie trudne.
Pani Kazimiero, ja myślę, że ksiądz proboszcz pozwoli, tylko teraz...
po tym, jak się pomyli. Ale bardzo dobrze, że to podajecie, że możemy się tym 1% podatku podzielić i na pewno się podzielimy. No, dziękuję wam bardzo serdecznie za tą audycję i życzę wszystkiego dobrego.
Pani Kazimiero, ja mam takie pytanie, bo gdybyście się wy na przykład zebrali w parafii, to proboszcz tak? pewnie nie miał nic przeciwko. Może by nawet podpowiedział, kto tak. byłby, czy jest może jakimś tam biegłym księgowym, a może nawet księgowym na
emeryturze. Poprosimy naszego kochanego księdza proboszcza, żeby umożliwił, bo są we wsi ludzie takie, co rozliczają. To jednak musi być ktoś, kto rozlicza, bo wiadomo, jak w urzędzie skarbowym jest. Wystarczy źle przecinek dać i już wzywają do kontroli. Także że my się tym zajmiemy i bardzo się cieszymy, że ten problem poruszacie. Na pewno nas będzie bardzo dużo i bardzo chętnie się podzielimy. Zresztą i tak dzieliliśmy się do tej pory.
A pani Kazimiero, pani już z kimś rozmawiała o tym 1% u siebie, gdzieś w sąsiedztwie? Czy?
Ja od dawna daję, choć jestem emerytem z mężem, ale idziemy do biura i oczywiście tam trzeba zapłacić i ten 1% podatku zawsze przeznaczałam albo na tam no, dla pana Ziemby, dla tych dzieciątek nienarodzonych, albo na pewno na dobry cel myśmy już przekazywali, ale teraz przekażemy na naszą przyszłość, na fundację.
Dziękuję bardzo pani Kazimiero, pozdrawiamy Podkarpacie, szczęść Boże.
Ja bardzo się cieszę, że zadzwonili się do nas telewidzowie, pewnie radiosłuchacze też, którzy są świadomi, którzy pokazują nam wszystkim, że potrafią korzystać ze swojego prawa. To jest nasze prawo i nasze uprawnienie, prawda? I teraz jest kwestia, czy my z tego prawa skorzystamy, czy też nie. A więc uczmy się korzystać ze swoich praw. Nie mamy tylko obowiązków w naszym kraju, ale mamy również prawa. I takim prawem jest rozporządzenie tym naszym 1%. I jest jeszcze jedna prośba, żeby po prostu właśnie nie zrażać się tym, czy jakby nie myśleć, że to nas przerośnie, że my tego nie potrafimy, że my sobie nie będziemy umieli z tym poradzić. No tak chociażby jak pani Kazimiera tutaj powiedziała, że albo jest to zorganizowane, albo sami się organizują, albo jest biuro, bo już wcześniej pewne rzeczy rozliczali, różne, prawda, niekoniecznie 1%, albo właśnie będzie to taka dobrosąsiedzka pomoc, albo pomoc osób fachowych, czy też nas, bo takie na pewno zostaną uruchomione. Byle się nie zrażać, nie odkładać tego z dnia na dzień, bo później właśnie przyjdzie ten termin, o którym pani dyrektor i pan poseł mówili, który będzie no i z terminem bardzo ważnym, bo to jest termin tak zwany zawity i do złożenia tej deklaracji, a potem ewentualnej korekty, ale to słusznie trzeba zwrócić uwagę na to, że tych terminów przekroczyć tam nie można, bo potem to już można tylko żałować. Ale nauczmy się korzystać ze swoich praw w naszym kraju.
Te cele statutowe organizacji pożytku publicznego, pani dyrektor, Fundacja Nasza Przyszłość, cele, no, na które też przekaże ten 1% otrzymany.
No ja myślę, że najważniejszy cel tej Fundacji Naszej Przyszłości to jest, będzie edukacja dzieci i młodzieży, ale poprzez upowszechnianie tradycji narodowej i polskiej kultury. To jest bardzo ważne właśnie, że nie tylko konkretnie edukacja jako sama w sobie, ale właśnie to, że musimy dbać o naszą polskość, o naszą tradycję, o naszą kulturę, o nasze dziedzictwo. I to właśnie czyni Fundacja Nasza Przyszłość. Więc
kiedyś byliśmy w niewoli i dzięki temu właśnie tak przetrwało.
Tak jest.
Przetrwał nasz naród.
Więc ja myślę, że też ta nazwa Nasza Przyszłość dotyczy właśnie dzieci i młodzieży, bo to jest nasza przyszłość i musimy je wychowywać właśnie w duchu polskości, tych naszych tradycji, korzeni chrześcijańskich. To jest bardzo ważne i to fundacja czyni i to jest właśnie jej ta działalność statutowa, która również została uznana za działalność pożytku publicznego.
Prosimy bardzo. Halo?
Halo, niech będzie chwalony jest Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam taką informację dla Polaków zamieszkałych w całej Unii Europejskiej, ponieważ zgodnie z wyrokiem sądowym pana Hein Posze, który przekazał pieniążki dla organizacji charytatywnej w Hiszpanii i który wygrał przed sądem europejskim w 2010 roku, wszedł ten przepis w życie. Tak więc od tego momentu można przekazywać pieniądze, czyli ten podatek, tak jak w Polsce jest 1%, w każdym kraju troszeczkę to wygląda inaczej, dlatego trzeba to dopasować do każdego kraju sobie. Natomiast ja mogę na podstawie Niemiec powiedzieć coś, że na przykład do 200 euro przekazane pieniądze wystarczy wpisać, że to jest zgodnie z paragrafem 10b ESTG, czyli Europejskiego Sądu Gospodarczego prawdopodobnie, i to jakby ten wydruk już potwierdzający przelew może przedstawić w Urzędzie Skarbowym i każdy Urząd Skarbowy musi to zaakceptować. Także nawet nie potrzebuje w tym momencie potwierdzenia od państwa wpływu. To tyle na ten temat. Dziękuję bardzo.
Panie Witoldzie, bardzo dziękujemy. Szczęść Boże, to telefon z Niemiec.
Dwóch pojęć, bo tu jest jakby kluczowa bardzo sprawa, ważne, o której jeszcze jakiś czas temu z panią dyrektor, którą żeśmy jakiś czas temu z panią dyrektor poruszali w Radio Maryja. Otóż nie mylmy jakby, żebyśmy nie pomylili dwóch pojęć. Jedną rzeczą to jest oczywiście 1% podatku, który jest wyliczony w ciągu roku, a deklaracja składana jest do końca kwietnia, ewentualnie korekta tej deklaracji do końca maja. Jeżeli mówimy o tych wszystkich podmiotach, o których wspominałem, oprócz tych płacących podatek ryczałtowy, bo oni muszą składać deklarację do końca stycznia. To jest jedna rzecz i rozliczamy się jakby w kolejnym roku za rok poprzedni. Ale inną sprawą jest, że w ciągu roku podatkowego możemy oferować pewną kwotę określoną w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale też w podatku dochodowym od osób prawnych, procentowo określoną, na poczet właśnie działalności takich organizacji pożytku publicznego, chociaż nawet by te organizacje tego statusu organizacji pożytku publicznego nie miały. I to jeżeli chodzi o osoby fizyczne, to jest 6% osiągniętego w danym roku dochodu. A jeżeli chodzi o osoby prawne, to jest do 10% osiągniętego przez te osoby dochodu.
Ale to jaka jest różnica? Innego niż
tak, zupełnie coś różnica innego. Jest taka, że tu musimy, jeżeli chcemy to rozliczyć w kolejnym roku podatkowym, wpłacić do końca roku podatkowego tę kwotę. Żeby można było w kolejnym roku tą kwotę od podstawy opodatkowania odliczyć. A tu nie musimy robić nic, bo podatek tak naprawdę jest odprowadzany, jeżeli chodzi o 1%. I w kolejnym roku już kalendarzowym składamy rozliczenie za poprzedni rok kalendarzowy i ten 1% wskazujemy na cel społeczny. Więc to są dosyć istotne, ale bardzo kluczowe różnice między kwestią 1%, a kwestią darowizny tak naprawdę w wysokości 6% dochodu, którą musimy uczynić do końca roku kalendarzowego, rozliczając ją w kolejnym roku kalendarzowym, bo tak to za zasady rok kalendarzowy jest rokiem podatkowym i dotyczy to i osób fizycznych, i osób prawnych. Osoby fizyczne do 6% dochodu, a osoby prawne aż do 10% dochodu. I ta kwota przekazana zmniejsza podstawę opodatkowania, czyli załóżmy, jeżeli ktoś ma dochód na poziomie 100 tysięcy, a przekazał 6 tysięcy, to podatek zapłaci od 94 tysięcy. Jeżeli osoby prawne mają większe dochody, to proporcjonalnie będzie obniżona podstawa do podatkowania.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kłaniamy się.
Bardzo dziękuję za ten program, ojciec Tadeusz Rydzyk. Proszę ojca. Dziękuję państwu, że mimo takiej pogody złej dojechaliście wiele kilometrów. Pani poseł z Dolnego Śląska, kawał drogi. Pani dyrektor z Warszawy. Pan poseł, proszę wybaczyć, ale nie wiem skąd.
Od Nowego Sącza.
Od Nowego Sącza?
Tak, tak, tak.
Nowego Boże, to przecież kawał drogi.
Dwa dni, panie pośle.
Ja przyjechałem wczoraj, dlatego że nie chciałem dzisiaj jakby naruszyć tutaj terminu, więc staraliśmy się wcześniej przyjechać, a jak ojciec zauważył, pogoda nie sprzyja, więc trzeba było wcześniej wyjechać. Wyjechałem wczoraj, byłem w Warszawie i dzisiaj z Warszawy żeśmy już przyjechali tu prosto.
No taki wiatr na drodze, deszcz. Ostrożnie proszę jechać, bo dzisiaj tu wszyscy się spieszą pewno coraz bardziej, ale bardzo, tym bardziej dziękujemy i wszystkim, którzy chcą pomóc. Ja bym powiedział po prostu, My raz po raz my lekceważymy sobie pewne rzeczy. Ja słucham Państwa i ja nie wiedziałem o wielu sprawach. Gdybyśmy wiedzieli dużo wcześniej, gdybym wiedział. Pani dyrektor mi tam tłumaczyła, ale te sprawy to dla mnie są takie no trudniejsze, bo to jest, trzeba by ekonomię skończyć. Tak. W każdym razie bardzo dziękuję. To no, ogromne dzięki. Proszę zobaczyć, ile my możemy dobrego zrobić, chociażby w związku z tymi podatkami. Ten 1%, jeżeli, ja jedno tylko widzę, jeżeli nie wskażemy na co, no to dadzą mygusy, za przeproszeniem, bo ja na to, aż u mnie, jak to nazwać, co oni nie wyprawiają, jak nie, tak, ja widzę takie rządy, że szkoda gadać, to ja... Trzeba samemu wziąć się do roboty i organizować. Społeczeństwo musi się organizować, a nie pozwalać, żeby ci, którzy tyle zła robią, żeby oni jeszcze decydowali, kpią sobie. Jak teraz, proszę Państwa, no ostatnio taka ważna rzecz jak lasy, polska ziemia, w nocy o tym decydują, żeby jak najmniej ludzi wiedziało. Prawda? A sprawy inne jeszcze tam to przesłuchanie prezydenta. Nie dopuścili. Telewizji też nie dopuścili. Tam. No proszę bardzo, jaka wolność. Ale jak później prezydent na drugi dzień jakieś tam bombki robił, czy coś tam innego, tam na choinkę z dziećmi, to wszystkie te telewizje reżimowe pokazywały. Jaki dobry, jaki to... To jest takie granie na to, żeby miał dużo poparcia i żeby... A kręcą, to nic nie pokażą. Tak. Tylko to, żeby ich ludzie wybrali, żeby tylko dobrze myśleli. Albo jeszcze ja tylko patrzę, jak oni teraz jeszcze na święta chcieli ofiarować nam te związki homoseksualne. Tak się cieszą, w tych telewizorniach pokazują te nienormalności, prawda, jako wielki postęp. Facet z facetem się żeni. Rzeczywiście. Ciekaw jestem, który to jest mąż, a który żona. No ale to już jest, te nienormalności pokazują i Platforma też to chciała zrobić, a PSL to popierał. Prawda? Teraz, przed świętami i też wszystkie rzeczy się działy jeszcze inne, to oni co zrobili, to sponiewierali panią poseł Pawłowicz. Za sałatkę, żeby ona tam, żeby... A jak oni przychodzą pijani, to nie jest, to cisza jest. I trzeba wiedzieć, kto to robi i tak dalej. Tym bardziej, czy my możemy dawać takim ludziom do dyspozycji jeszcze możliwości, żeby jeszcze więcej wspierali zło? I ten 1% to można wspierać dobro albo zło. Dobro albo zło. I nie wolno popełnić grzechu zaniedbania. Wspierać dobro. Jednym z dóbr jest właśnie tutaj to, co proponujemy. Przyszłość nasza, czyli młodzież, dzieci. Wspierać ducha patriotycznego. Wspierać ducha polskiego, kulturę naszą. Edukację. To jest bardzo ważne. Szkolnictwo. Bo to jest przyszłość i grosz do grosza i będzie coś. To trzeba tylko, żeby nikt nie zaniedbał. Tym bardziej jeszcze raz Państwu dziękuję. Bóg zapłać i Pan Jezus nam na pewno wynagrodzi. Pan Jezus powiedział, dopuśćcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie zabraniajcie im, do takich należy Królestwo Niebieskie. I tak trzeba je wychowywać, żeby oni budowali to Królestwo Boże na ziemi. Królestwo prawdy, sprawiedliwości, miłości, pokoju. Tak ich wychować. I do tego właśnie zmierzamy i dziękuję bardzo za to. Ja nie wiedziałem, pan poseł mówił o tych 6%, czy jeszcze więcej. Warto by ludziom to mówić, bo przecież ileż ludzi może uczynić dobro, prawda? Ileż ludzi. Nie wiem, czy jeżeli na telewizję trwam, czy na Radio Maria, gdyby dali te pieniądze, czy mają prawo odciągnąć sobie to od podatku, czy jak to się nazywa, to 6%, czy tam jakieś, to co pan mówił.
Darowizna.
Bardzo wielkie dzięki. Ja jeszcze raz dziękuję i no Bóg zapłać i dziękujemy tym, którzy będą ludziom tłumaczyć to w terenie. przyjaciół Radia Maryja prosimy, zorganizujcie to. Ale ci, którzy będą tłumaczyć, żeby to robili bezinteresownie. A nie, że zaraz będą chcieli jakieś pieniądze za to. Tak to lepiej niech nie robią i tyle, bo to bez sensu. Że od takich spryciarzy to z daleka. Wiem, że niektórzy posłowie się już zgłosili, że pomogą. Także jak byłem ostatnio na komisji i za to bardzo też dziękujemy. No i księży prosimy, może pomożecie gdzieś, no. Może da się to zrobić. Przyjaciół Radia Maryja, siostry zakonne mogą pomóc i powiedzieć w terenie gdzie, jak. To trzeba taką powszechne ruszenie. Tak jak na manifestację Obudź się Polsko, czy jak na pielgrzymkę naszą. Tyle razy potrafimy się zmobilizować i to widać teraz. Teraz to powinna być mobilizacja. Prawda? Te pieniądze, za przeproszeniem, leżą na drodze. Trzeba je tylko podnieść. Bo jeżeli nie, to ktoś podniesie inny i da na taki cel, że szkoda gadać. No. Bóg zapłać serdecznie.
Dziękujemy, ojcze dyrektorze. Czy może jeszcze raz tą darowiznę?
Tak, ja jeszcze mogę, jakby reasumując tą kwestię darowizny, bo też nie tylko ojciec, ale wcześniej radiosłuchacz telewizji o tym mówi. Otóż to są jakby dwie różne instytucje. Pierwsza to jest ten 1% podatku, który siłą rzeczy i tak zabierze od nas państwo, jeżeli nie przekażemy na szczytny cel, mówimy tutaj o organizacji pożytku publicznego.
A to jest pewne? Zabierze?
Tak, zabierze.
Bo i tak mamy,
jeżeli
tam,
to płacimy
ten podatek.
Jeżeli ja nie
skażemy tego,
skaże,
to sobie idzie do wspólnego wora.
Pójdzie
koniec.
Do wspólnego do budżetu, prawda, i będzie wydawane wedle uznania, podkreślam, rządzących w tym wypadku Platformy Obywatelskiej i PSL-u, bo to jest ten 1%, o którym my jako podatnicy możemy zadecydować i tym jest związany naczelnik Urzędu Skarbowego, inaczej mówiąc, związane jest państwo.
Bo i ale tego musimy płacić, i tego musimy płacić.
On jest naliczony, on jest odprowadzony, tyle tylko, że my możemy wskazać, gdzie naczelnik Urzędu Skarbowego ten 1% ma przekazać, mówiąc o organizacji pożytku publicznego. Ale to jest tylko dotyczy organizacji, które mają status organizacji pożytku publicznego. Ale jest też druga możliwość w ustawie, i tylko, nie tylko dochodowe do osób fizycznych, ale też ustawie dochodowe do osób prawnych, gdzie w ciągu roku podatkowego, to jest bardzo ważne, że musimy to zrobić w ciągu roku podatkowego, żebyśmy w kolejnym roku podatkowym, rozliczając się z fiskusem, czyli z Polskim Urzędem Skarbowym, żebyśmy mogli tą wartość odliczyć od podstawy opodatkowania.
Kiedy się ten podatkowy
tak samo się robi jak
31 grudnia.
Ale to jest tych samych się robi dokumentach, które składamy ten 1% podatku, bo to jest ten sam PIT. Tyle tylko, że w ciągu roku podatkowego możemy odliczyć od naszego dochodu, czyli na koniec roku tak naprawdę, przewidując, jaki będzie wielkość naszego dochodu, możemy sobie odliczyć 6% od podstawy opodatkowania, a osoby prawne, czyli spółki akcyjne, spółki kapitałowe, spółki z o, przepraszam, inne osoby prawne, aż do 10%. Czyli załóżmy to, co już powtarzamy, osoba fizyczna przewiduje dochód na koniec roku, bo odliczyła sobie, przewidując tak, jaki będzie miała wielkość dochód, koszty uzyskania przychodu i ma, załóżmy, przewiduje, że będzie dochód na poziomie 100 tysięcy złotych na koniec roku 2014. To z tego aż 6 tysięcy złotych może przekazać, ale to musi zrobić w roku podatkowym, czyli do końca tego roku, na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przy czym nie musi być to organizacja, która ma ten status, byleby spełniała te cele pożytku publicznego.
No właśnie, to może być każde stowarzyszenie, fundacja. Oczywiście Radio Maryja,
też jest fundacja.
To nie jest Radio Maryja, jest kościelną osobą, jest kościelna osoba prawna, dlatego, prawda? Czyli kościelna osoba prawna, fundacja, stowarzyszenie, które wypełnia, mimo że nie jest organizacją pożytku publicznego, ale wypełnia takie cele, taką działalność, jaką prowadzi organizacja, która ma status organizacji pożytku publicznego. I Radio Maryja takie cele spełnia. Fundacja Lux Veritatis również, mimo że nie jest organizacją pożytku publicznego, też można przekazywać te 6%, czy 10% od osób prawnych. I oczywiście Fundacja Nasza Przyszłość, bo ona jest już organizacją pożytku publicznego. Czyli też jej możemy przekazać 6%, jeżeli jesteśmy osobą fizyczną, 10%, jeżeli jesteśmy osobą prawną. Ale to jest przekazanie konkretnego pieniądza na konkretne konto bankowe, prawda? I w trakcie danego roku podatkowego, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, musimy wtedy przekazać konkretne środki na konto bankowe danej organizacji.
To już musimy uczynić sami.
Natomiast 1% od podatku, tutaj nie przekazujemy żadnych pieniędzy nigdzie.
wpisujemy w ten
ponieważ
PIT
to już przekazuje urzędnik, naczelnik Urzędu Skarbowego z podatku, który nam już Urząd Skarbowy, czyli Skarb Państwa, zabrał. I tutaj nie przekazujemy już żadnych pieniędzy na żadne konta dodatkowo, bo to już za nas robi Urząd Skarbowy.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu mówi Jerzy z Wielkopolski.
Prosimy.
Bardzo się cieszę z tej audycji. I naprawdę jestem zaszczycony, że można tutaj, że się dodzwoniłem w ogóle. No, a przede wszystkim mam takie pytanie odnośnie właśnie podatku. Chodzi mianowicie o podatek PPE, to jest od przychodów ewidencjonowanych, który jest rozliczany do końca stycznia. I tutaj tak, ten termin jest dosyć taki szybki, w związku z tym, że ten PIT PPE wypełniają, no właśnie, przedsiębiorcy jednoosobowi. I właśnie tutaj to pytanie, czy właśnie można z tego tutaj odpisać też ten przysłowiowy 1%. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego najlepszego, spokojnych świąt. Do widzenia.
Bardzo dziękujemy, panie Jerzy. Wszystkiego dobrego też dla pana.
Tak, no można, bo tutaj ci podatnicy składają deklarację PIT 28. To jest ten podatek zryczałtowany. Właśnie muszą złożyć tą deklarację do końca stycznia. I oczywiście też w tej deklaracji są rubryki, które pozwalają na to, żeby wskazać organizację pożytku publicznego i ten 1% przekazać. Tylko tutaj warunek złożenia deklaracji do końca stycznia, no i oczywiście zapłacenie podatku dochodowego, bo to jest ważne. Wszyscy musimy zapłacić w terminie podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego i ten 1% jak najbardziej pan również i wszyscy, którzy składają PIT 28, mogą przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego, jak najbardziej.
Ja jeszcze tylko zwrócę uwagę i nawiążę do tego, o czym był uprzejmie powiedzieć ojciec dyrektor, bo to była ważna uwaga, bardzo ważna uwaga, mianowicie dotycząca edukacji dzieci i młodzieży. Akurat tutaj, jeśli idzie o Fundację Nasza Przyszłość, jest to szczególne wskazanie, ponieważ to jest edukacja oparta na patriotyzmie, prawda, na wartościach, które łączą się z tradycją. Proszę zauważyć, dzisiaj wobec tej potężnej, naprawdę potężnej fali, która do nas idzie, tych obcych, bardzo złych ideologii, które mają wpływać właśnie na świadomość naszych małych, już małych, często małych dzieci, albo na przykład owa konwencja, o której mówiliśmy bardzo często tutaj w programie, która rzekomo ma zwalczać przemoc, prawda, domową, mówi się o wykorzenianiu tradycji, prawda, czyli będziemy działać i robić wszystko, żeby wykorzenić tradycje.
To były złe stereotypy.
Tak, jest stereotypy, religie, wszystko to, co pochodzi z religii. Temu trzeba naprawdę przeciwdziałać. To jest bardzo poważne przedsięwzięcie.
A na to też idą.
A na to idą potężne pieniądze. Ja chcę powiedzieć, że nawet bardzo trudno zbadać, w jaki sposób ten przepływ tych pieniędzy następuje, bo to jest pod płaszczykiem wielu przedsięwzięć, które niestety są albo wykładane na polskich uczelniach, albo też w inny sposób przedostają się czy przenikają do edukacji naszych dzieci. Mieliśmy też przykłady chociażby owego równościowego przedszkola, prawda, który został tak mocno oprotestowany, czyli te wszystkie treści, których byśmy sobie nie życzyli, były robione. Dlatego wszelkie kampanie, na przykład mówiące kampania przeciwko homofobii, ja bym powiedziała, że kampania przeciwko normalności, które są prowadzone, też są w jakiś określony sposób, moim zdaniem, gigantycznie finansowane. Temu wszystkiemu muszą przeciwstawić się, czy chcą i chwała im za to i chwała Panu Bogu, że tych ludzi inspiruje dobrych. Właśnie musi być ta edukacja patriotyczna. I tylko jedną podam, jeden taki element. Niedawno słyszałam w jednym z programów, jak wypowiadał się jeden z profesorów, nie będę podawać nazwiska, żeby nie poczuł wstydu, przepraszam, ale naprawdę, jak ja usłyszałam, ach, no teraz to na prawicę głosuje ta młodzież, no bo była taka ogólna dyskusja na temat tego, że młodzież, jak obudzono się, że młodzież, jak to, ma w ogóle poglądy, prawda, prawicowe, że między 18 a tam 20 bodajże 4 rokiem życia to ponad 60% polskiej młodzieży jednak hołduje tradycyjnym wartościom. Na pierwszym miejscu jest rodzina. O, przebudzenie, prawda, co to w ogóle ma znaczyć. I pamiętam takie uzasadnienie, kiedy jeden z tych profesorów powiedział, że no, to jest takie to pokolenie, kiedy było to wychowanie patriotyczne w 2005-2007, czyli w latach 2005-2007. Tak, ono procentuje. I dlatego, ponieważ zostały wyparte lekcje historii, mamy, jak wiemy, to była też cała kampania na temat tego, żeby przywrócić ilość lekcji historii. Jeżeli teraz słyszymy, że ogranicza się lektury, na których zawsze opierała się nasza polska edukacja, narodowość, nasza tożsamość, prawda? Na tych lekturach przecież uczyliśmy się i języka polskiego, pięknego języka polskiego, ale wszystkim kochać, uczyliśmy się kochać ojczyznę i poznawać piękne przykłady. To dzisiaj jest wypierane na rzecz jakichś, prawda, Harry Potterów i innych baśni, które mają, nie wiem co robić. W każdym razie na pewno nie są, nie hołdują one naszym tradycyjnym wartościom. I jeśli takie organizacje chcą taką działalność prowadzić i prowadzą tą działalność, to to jest nasz moralny polski kręgosłup. To jest nasz moralny polski, jeżeli możemy tym 1%, ten moralny polski kręgosłup wesprzeć, to na litość uczyńmy to. Nie jest to takie trudne.
Bardzo dziękuję. Pani dyrektor, z czym chcemy zostawić naszych słuchaczy, widzów?
No, chcemy zostawić z prośbą właśnie, żeby wesprzeć naszą fundację. Mówię o naszej, bo możemy to robić, ponieważ rzeczywiście ona jest bardzo ważna. To jest, tak jak powiedziałam, nasza przyszłość, nasza młodzież, nasze dzieci i musimy o to dbać, a takie wsparcie, czyli przekazanie tego 1% nic nie kosztuje. To wsparcie nic nie kosztuje, bo my i tak ten podatek musimy zapłacić, a mamy prawo i moralny obowiązek wskazać, na co ten 1% naszego podatku może pójść i prosimy bardzo, żeby wspierać te fundacje, te organizacje pożytku publicznego, które robią wiele dobrego, a w tym przypadku fundacji Naszą Przyszłość.
Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie i w mojej ocenie, jeśli ja osobiście mogę coś z moim mężem w tej sprawie zrobić, to tak uczynię, ale jeżeli wcześniej wspieraliśmy jakieś organizacje, które też uważamy, że należałoby wesprzeć, mamy jakiś dylemat taki wewnętrzny, moralny, bo na przykład ktoś płacił na rehabilitację dziecka, tak czyniliśmy konkretnego, tak czyniliśmy również z moim małżonkiem, to jeśli mamy trochę więcej tych środków, to przekażmy w ramach tego, co pan poseł mówił, po prostu wcześniej darowiznę i też to jest możliwe i pogodzimy wszystkie te elementy. Ale ten 1% na edukację patriotyczną i z zachowaniem wszelkich naszych polskich tradycji, naszej młodzieży, to jest to, co możemy zrobić najlepszego w budowanie tożsamości naszego narodu.
Bardzo dziękuję paniom i panu. Dziś były z nami pani Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis. Dziękuję pani dyrektor.
Dziękuję.
Pani poseł Beata Kempa, Solidarna Polska.
Dziękuję, szczęść Boże i zdrowych, spokojnych, błogosławionych świąt.
Dziękuję. I pan poseł Andrzej Romanek. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie, szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Mam nadzieję, że ten program również pomoże nam w tym, byśmy innym pomagali i zwracali uwagę na to, co istotne, bo rzeczywiście ten 1%, jeżeli nie zdecydujemy, gdzieś pójdzie. Pytanie, czy i co my możemy zrobić, albo co chcemy zrobić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.